Obrazy widziane we śnie. Obrazy pamięci mają dźwięk. Dzięki filmom uświadamiamy sobie, że obrazy mają muzykę. Wydarzenia, którym ona towarzyszy, stają się bliższe i bardziej zrozumiałe. Muzyka jest jak las. Ma swoją granicę, lecz my jej nie znamy. Kiedy ona naprawdę cię wzruszy, może stworzyć swoje własne obrazy i sny, których dotąd nie było. Stwórzmy sobie tę magiczną możliwość, patrząc gorącymi oczami. Calentes ojos. Dziękuję wam, Carlosie Santana i Mervinie Gay, gdyż idąc odmiennymi ścieżkami, przybyliście do tego oceanu, w którym muzyka jest pamięcią snów, w którym czuję się szczęśliwy. Dziękuję wszystkim przyjaciołom, prawdziwym i na zawsze. Gato Barbieri.
Gato Barbieri jest Argentyńczykiem pochodzącym z Rosario. Wychowany w rodzinie kultywującej związki z muzyką, Gato od wczesnego dzieciństwa uczył się gry na klarnecie. Z czasem, gdy rodzina jego przeniosła się do Buenos Aires, miał możliwość słuchania jazzu. Początkowo były to nagrania big bandów z epoki swingu, potem muzyka Parkera, Rollinsa, Davisa. Samodzielna edukacja jazzowa nie była przedsięwzięciem chybionym, skoro na początku lat 60. Barbieri stał się jednym z czołowych argentyńskich jazzmenów. Współpracował wtedy z big bandem Lalo Schifrina jako pierwszy alcista i prowadził własny eksperymentalny kwartet.
Czy Gato to pana prawdziwe imię?
Nazwano mnie tak dlatego, że ponoć jestem podobny do kota. Nie, w rzeczywistości nazwano mnie tak w młodości, kiedy grałem w dwóch klubach jazzowych jednocześnie. W przerwach biegałem od jednego do drugiego klubu z saksofonem pod pachą. I ktoś powiedział, że wyglądam jak skradający się kot. Moja żona Michelle powiedziała, że jest to dobre określenie, więc tak zostało. Ojciec nadał mi imię Leandro.
pseudonim Gato jest pod wieloma względami trafny. Drapieżny i skupiony w czasie gry, poza sceną staje się łagodny i odprężony. Nawet jego głos, wyciągnąć dalej porównanie, jest podobny do leniwego mruczenia. Chodzi on swoimi własnymi drogami w muzyce, tak jak kot, który chadza własnymi drogami z opowiadania Kiplinga.
W 1962 roku Leandro Gatto Barbieri wyjeżdża do Rzymu, gdzie spotyka idola młodzieńczych fascynacji Dona Cherry'ego. Ten zaprasza go do współpracy. Cherry, związany kontraktem z wytwórnią Blue Note, namawia Gatto na wyjazd do Nowego Jorku. Razem z Farah Sandersem tamże nagrywają Symphony for Improvisers, jedną z najważniejszych płyt w historii free jazzu. W ciągu kilku kolejnych lat Gatto daje się poznać jako saksofonista tenorowy, zdobywający pozycję jednego z liczących się kontynuatorów Coltrane'a.
Grał pan z Don Cherrym w okresie free jazzowym. Od tego czasu jego muzyka rozwinęła się w kierunku, powiedzmy, że obecnie pracuje on nad zintegrowaniem różnych rodzajów muzyki.
Don jest niezwykle uduchowionym człowiekiem. Popieram to, co on robi. To jest działanie konstruktywne, ale osobiście nie wierzę w tego typu zmiany. To, co ja robię, jest bliższe ziemi. Ze społecznego punktu widzenia to, co robi Don, jest utopią, bo można zmieniać samego siebie, ale nie można tak zmienić społeczeństwa. Ja jestem raczej fatalistą. Widzę rzeczy, jakie należy zrobić. Nie mogę zmienić samego siebie. Don stał się mądrzejszy i lepszy niż był.
W pewnym okresie mieliście wspólne idee muzyczne. Później jednak poszliście innymi drogami, jakby pan nagle przypomniał sobie swe argentyńskie pochodzenie i zaczął pan grać jazz latynoski.
Kiedy opuściłem Dona, nie szukałem wcale inspiracji argentyńskich, czy w ogóle południowoamerykańskich. Pierwszy album, który nagrałem po odejściu od niego, zawierał bardzo trudną, chaotyczną muzykę. Nawet tytuł brzmiał W poszukiwaniu tajemnicy. Szukałem wtedy wyjaśnienia tajemnicy, ponieważ nie wiedziałem, kim byłem, ani kim chciałbym być.
We'll be right back.
tworzyliśmy z Donem rodziny. A potem nagle zostałem sam. Przyszedł kryzys. Oczywiście zawsze bywają jakieś kryzysy, ale ten był bardzo poważny. Wydawało mi się, że ta muzyka należy do innych, że nie ma ona już ze mną nic wspólnego. Byłem przekonany, że granie nie ma już sensu. Aż zacząłem myśleć o albumie nostalgicznym. Przypomniałem sobie rzeczy, których nie lubiłem w młodości. Tango, muzykę, którą musiałem grać w orkiestrach w południowej Ameryce. Mambo, cha-cha, bolero, muzykę brazylijską. Wróciły do mnie podświadome wspomnienia i zacząłem grać tę muzykę w sposób zupełnie naturalny. Bo wydaje mi się, że ważne jest, by muzykę grać naturalnie.
Pierwszą solową płytą Gato Barbieriego był album nagrany dla wytwórni Flying Dutchman. Za przedsięwzięciem tym kryła się nostalgiczna dla twórcy stojącego u progu światowej kariery idea pożegnania się z rodzinnymi argentyńsko-brazylijskimi motywami. Punktem wyjścia i podstawą w czasie nagrywania płyty stały się specyficzne latynoskie rytmy. Odegrały one jednak rolę przeciwną do zamierzonej i to, co miało się stać dla Gato pożegnaniem, okazało się zwiastunem nowego twórczego kierunku. W trakcie nagrywania albumu Barbieri zdał sobie sprawę z wartości tradycji, z którą dotychczas był luźno związany. W przezwyciężeniu stylistycznego dylematu, na czym oprzeć swą dalszą twórczość, dużą rolę odegrał przyjaciel Gato, reżyser Glauber Rojas. Wpłynął on na Barbieriego, by upodobnił strukturę swojej muzyki do struktury filmu. Po nagraniu płyty artysta wyjeżdża do Argentyny, gdzie koncertuje głównie z folkowymi muzykami. Z tej podróży przywozi na początku 1972 roku taśmy dokumentujące pierwsze próby stylistycznych krystalizacji. W międzyczasie jednak w karierze Gato następuje przełom. Zwiastunem tego było zamówienie na muzykę do filmu Bernardo Bertolucci'ego Ostatnie tango w Paryżu.
Jak to się stało, że napisał pan muzykę do filmu Ostatnie tango w Paryżu?
Znamy się z Bertolucci'em od dawna. Oglądałem wszystkie jego filmy, a on zna wszystkie moje płyty. Na każdej z nich nagrałem przynajmniej jedno tango. Chyba dlatego więc poprosił mnie, żebym napisał tę muzykę. Było to dowodem wielkiej odwagi Bertolucci'ego, bo przecież miał do wyboru wielu innych, bardziej znanych kompozytorów. Poprosił jednak mnie i byłem z tego powodu dumny, ale i przestraszony odpowiedzialnością.
Czy spodziewał się pan, że film zdobędzie taką sławę?
Wręcz przeciwnie. Sądziliśmy obaj, że będzie to jeden z tych boskich, niedocenionych filmów, na które chodzą tylko miłośnicy sztuki filmowej. Właściwie wydaje mi się, że pomimo sukcesu kasowego był jednym z największych nieporozumień w historii kina.
1974 roku Gato Barbieri wraz z zespołem odwiedził Polskę. Dał jeden koncert w ramach festiwalu Jazz Jamboree. Oto co o nim i jego muzyce napisano po występie.
No i wreszcie high life pierwszego dnia festiwalu. Gato Barbieri ze swym latynoamerykańskim jazzem.
Barbieri to chyba największa kość niezgody na festiwalu. Wydaje się, że krytykujący zbyt wiele uwagi poświęcili drobnym fragmentom tańców, pozornie prostym strzępom melodii, zapominając o całości, jaka się stąd wydobyła. Była to dla mnie jakaś synteza na najwyższym piętrze sztuki i nie mogli nawet temu przeszkodzić muzycy nieco słabsi od składów z Chapel One i Chapel Two. Była to dobra lekcja grania jazzu autentycznego, spontanicznego, bezpośredniego i co najważniejsze, znakomicie wykonywanego. Lekcja szczerości artystycznej.
Wahałbym się przed użyciem tak wielkich słów, by nie urazić purystów. To też jeśli powie ktoś, a były takie zarzuty. Knajpa, zgoda, ale knajpa jazzowa i to dobra. Wielkie igrzyska, zabawa, orgia melodii i rytmów. Polimetryczne nakładanie, na przykład 2/4 na 3/4 i na to jeszcze 6/8, rozpętało burzę w przedziałach czasowych. I daj nam Boże jak najwięcej takiej kwestionowanej przez jazzowych estetów muzyki. Barbieri udowodnił, że instrumentalistą, muzykiem jest bardzo utalentowanym. A że gra melodyjki, któż ich nie lubi?
Maszyna rytmiczna nakręcana i sterowana gestami i dźwiękiem saksofonu przez Barbierego otwiera nowy rozdział w jazzie.